niby te plastiki pozbawione bisfenolu A, ale znowu to, że nie ma bisfenolu A, to nie znaczy, że inny bisfenol tam nie jest. Jeżeli ta migracja cząsteczek z tłuszczy szczególnie jest do plastiku, się nam odbarwia i nawet nie możemy domyć, to w drugą stronę też ten plastik przychodzi.
Plastik z przyborów kuchennych psuje nasze hormony?
Zdecydowanie, jeżeli zawiera ten bisfenol A, czyli w ogóle rodzinę bisfenoli, no to wiele badań naukowych na ten temat wskazało, że no ma wpływ na tą gospodarkę hormonalną.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Mikrofala napromieniowuje jedzenie?
Oczywiście, że nie. To może najpierw opowiem, jak to w ogóle działa. To promieniowanie mikrofalowe powoduje, czy jest absorbowane przez cząsteczki, które są w naszym jedzeniu. Cząsteczki polarne. W naszym jedzeniu przede wszystkim jest woda i ona ma właśnie budowę polarną. To znaczy, że w jednej części tej cząsteczki jest zlokalizowany ładunek dodatni, w drugiej części jest zlokalizowany ładunek ujemny. I przez to, że absorbuje to promieniowanie, zaczyna drgać. Te cząsteczki drgają coraz bardziej, ocierają się o siebie i dochodzi do konwersji energii na energię cieplną i dlatego to pożywienie się nagrzewa. Właśnie dzięki zawartości wody w pożywieniu. No i też to ciepło jest dalej przekazywane do innych elementów naszej żywności. Ale przez to, że tak szybko się nagrzewa w ciągu kilku minut, a nie kilkudziesięciu, kilkunastu, jak podczas takiego tradycyjnego nagrzewania, to wprowadziło w społeczności, kiedy te urządzenia weszły na rynek, taką obawę, jak to jest możliwe, że wcześniej trzeba było coś gotować pół godziny, 20 minut, a teraz nagle w ciągu minuty, dwóch minut już mam gorące pożywienie. Więc no to był taki pierwsza rzecz, która wprowadziła taką obawę, że to promieniowanie jest gdzieś gromadzone w tym naszym pożywieniu, a tak naprawdę dochodzi do konwersji tej energii, czyli tego promieniowania na energię termiczną. No i taka też rzecz historyczna, bardzo ciekawa, jak doszło w ogóle do odkrycia, że to promieniowanie mikrofalowe może być wykorzystane do podgrzewania żywności. Cała sytuacja, czy to wydarzenie, odkrycie miało miejsce w laboratoriach wojskowych, kiedy pracowano nad magnetronami do radarów. Tam wszystko było otwarte. Jeden z inżynierów, Percy Spencer, taki bardzo znany wynalazca w Stanach Zjednoczonych, przechodził koło takiego włączonego magnetronu i miał w swojej kieszeni batonik czekoladowy. I się okazało, kiedy ten batonik chciał zjeść, on jest roztopiony. Połączył tam te kropki w głowie. O wow, ten magnetron, obok którego poszedłem, spowodował, że ten mój batonik czekoladowy się roztopił, więc może spróbuję z innym jedzeniem. I tak robił różne śmieszne eksperymenty. A to wziął kolbę kukurydzy, która zaczęła strzelać, a to wziął jajko i też pokazywał, jak to urządzenie działa. To oczywiście jajko się rozbryzgło na obserwatorach. No i wtedy doszło do tego, że to jest nie tylko jeden z elementów, który może być wykorzystywany w technologii wojskowej, ale spróbujmy wykorzystać go w gastronomii. I to było w latach 40., w 45 roku ubiegłego wieku. I tak powstała taka pierwsza mikrofalówka, która nie miała wymiarów tej mikrofalówki, którą mamy w kuchni, takiej skrzyneczki, ale ta mikrofalówka ważyła setki kilogramów. Była droga, były dziesiątki tysięcy dolarów też. I ona była najpierw przeznaczona właśnie do restauracji i na statki. I też jej nazwa to nie była mikrofalówka, tylko taki radiometr czy radio wave, coś takiego, więc też się mogło skojarzyć to z odbiorcą, że to urządzenie promieniuje, tylko że to promieniowanie no nie prowadzi do jonizacji wiązań czy do jonizacji atomów. Jonizacja to jest proces zabierania elektronów czy rozrywania wiązań, który może powodować mutacje DNA, ale akurat to promieniowanie nie jest promieniowaniem jonizującym. Więc nałożenie, powiedzmy, tego zdziwienia ludzi, że ojej, a tak krótko możemy coś ugotować czy przyrządzić, tylko w ciągu dwóch minut, a nie w ciągu dwudziestu, że Możemy różne jedzenie włożyć do tej mikrofalówki. Może to być płyn, może to być, nie wiem, rzecz, którą chcemy odgrzać, czyli taki zwykły posiłek. To spowodowało taką obawę. I to, że to była na początku technologia wojskowa i ten początek, że miało to rozwinąć właśnie radary, więc też wykorzystanie tego promieniowania w tym obszarze wojskowym. Niektórzy połączyli w ten sposób kropki, no nie, to pewnie jest coś strasznego.
Ja osobiście z mikrofali nie korzystam, bo jakoś nigdy nie miałem potrzeby wyposażenia swojej kuchni w mikrofale. Zawsze jakoś to miejsce wygospodarowywałem, nie wiem, na ekspres do kawy albo na jakieś inne tego typu rzeczy. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Czy dobrze pamiętam, że to jedzenie w mikrofali często nie podgrzewa się równomiernie? Że na przykład jest chyba w środku zimne, na zewnątrz ciepłe? Jeśli źle powiedziałem, to mnie popraw, ale czy rzeczywiście coś w tym jest, że to jedzenie z mikrofali jakby nie wychodzi równej temperaturze?
Mamy dwa typy mikrofalówek. W jednych jest taki talerz obrotowy, a czasem tego talerza nie ma i w środku jest specjalny też wentylator, który wymusza też obieg tego powietrza, ale to też zależy od sposobu rozmieszczenia magnetronów, czyli tych źródeł promieniowania mikrofalowego. I faktycznie jest tak, że podczas generacji tych mikrofal powstają tak zwane fale stojące, czyli takie punkty pojawiają się w tej mikrofali we wnętrzu, tak zwane hotspoty, czyli punkty gorące, że w niektórych miejscach będzie to pożywienie bardziej nagrzane, a w niektórych nie. I nawet są takie doświadczenia dla adeptów fizyki, żeby włożyć na przykład sobie talerz z serem albo z czekoladą, włączyć mikrofalówkę i zobaczyć, w których miejscach są właśnie te hotspoty, gdzie są fale stojące i nawet na tej podstawie można policzyć długość fali. Też jeżeli nie mieszamy tej potrawy w trakcie podgrzewania w mikrofalówce, robimy to przez dłuższy czas, to wtedy zauważymy też, że w niektórych miejscach albo ono będzie bardziej rozmrożone to pożywienie, albo faktycznie będziemy widzieć, jak jeżeli podgrzewamy na przykład zupę, że na pewnym obszarze gdzieś tam ono już wręcz będzie parować i będą takie bąbelki. Więc niektóre mikrofalówki mają takie oprogramowanie, że jak sobie nastawimy to grzanie na jakiś dłuższy czas, jest ono przerywane, a teraz wymieszaj swoją zupę.
Okay.
Albo teraz przewróć, jak odmrażasz kurczaka, a teraz przewróć go na drugą stronę na przykład. Więc to już też jest uwzględnione w oprogramowaniu.
A w mikrofali można też gotować jedzenie, czy tylko podgrzewa się jedzenie?
Możemy ugotować sobie na przykład kalafior czy brokuł, tak na pół chrupko. Nie trzeba wtedy stosować dużej ilości wody. I nawet to jest zalecane w restauracjach wielu, czy przez osoby, które się zajmują profesjonalnie gastronomią, że można oczywiście blanszować sobie takiego brokuła czy kalafiora i zrobić tego to tak na fajnie, na chrupko. Ale też, kiedy dodamy wielką ilość wody, czy go wręcz tam skropimy tą wodą, na 2 minuty on jest taki fajny, chrupiący, niż jeżeli będziemy gotować tego kalafiora czy brokuła przez pół godziny do takiej mazi brokułowej w garnku. I jak nawet porównano właściwości odżywcze pożywienia, które było przez krótki czas podgrzewane w mikrofalówce, czy przyrządzane w mikrofalówce, do takiego, które było przez dłuższy czas gotowane, to się okazało, że właśnie więcej składników odżywczych zostało w mikrofalówce. Więc to nie jest żaden sprzęt, który ani powoduje gromadzenie promieniowania w pożywieniu, ani nie obniża nam tej zawartości składników odżywczych. Tylko jeżeli dobierzemy ten czas podgrzewania racjonalnie, a nie, że on będzie tak mega gorące, że my nawet nie damy rady sobie włożyć tego pożywienia do buzi, to jest też świetny sposób na podgrzanie sobie jedzenia, czy na zrobienie takich warzyw na chrupko.
Czego nie można włożyć do mikrofalówki?
Przede wszystkim metalowych elementów, czyli jeżeli chcemy sobie podgrzać zupę czy nasz posiłek w, nie wiem, jakiejś misce stalowej, bo taki metalowy pojemnik odbija nam to promieniowanie mikrofalowe. Może tam dojść do pojawienia się prądów wirowych, iskrzenia, albo jeżeli ktoś ma talerz z takimi zdobieniami, złoceniami. Więc właśnie jeżeli ktoś przez przypadek włoży taki talerz, to pewnie zauważył takie iskrzenie. I właśnie to są takie łuki czy iskrzenia, które się pojawiają w wyniku oddziaływania promieniowania mikrofalowego z tym elementem złotym, czy jeżeli ktoś włoży, nie wiem, przez przypadek pożywienie przykryte folią aluminiową, więc tego w żadnym wypadku nie robimy. No a takim kolejną rzeczą, której nie powinniśmy wkładać do mikrofalówki, to są pojemniki plastikowe, które nie są przeznaczone do podgrzewania pożywienia w mikrofalówce. One mają odpowiednie, te, które można używać, one mają odpowiednie oznaczenia, że nadają się do wykorzystania w mikrofalówce.
To są takie małe ikonki najczęściej gdzieś na spodzie opakowania?
Tak, dokładnie, z taką... Jest to taki kwadracik z zaokrąglonymi brzegami i w środku są takie fale, że można go stosować w mikrofalówce, ale to, jaki pojemnik jest najlepszy, no to jest szkło żaroodporne, w którym możemy włożyć nasze pożywienie i podgrzać tak, jak mamy pojemniki żaroodporne do piekarnika. No bo też jest odporny na wysoką temperaturę, nie uwalnia się element żaden tego szkła, jest inertne do naszego pożywienia. Samo szkło nie gromadzi tego zapachu, łatwiej je wyczyścić, bo potem można włożyć do zmywarki po prostu. Można też włożyć ceramikę, ale ceramikę, która jest odporna na wysokie temperatury. Więc nie każde też naczynie ceramiczne nadaje się do tego, żeby je włożyć do mikrofalówki. Czasem to szkliwo też może popękać i czasem sama ceramika się może nagrzeć. Bo też trzeba o tym pamiętać, że w tych naczyniach ceramicznych też jest uwięziona woda. A jak mamy wodę, czyli cząsteczki polarne, to też się może nagrzać. Więc możemy włożyć naczynie z naszą zupą czy z jakimś naszym, nie wiem, obiadem do podgrzania i się okaże, że no, zupa się aż tak nawet nie nagrzała jak talerz i nam ciężko nawet wtedy sam talerz wyjąć. Więc szkło czy naczynia, które są przeznaczone do mikrofalówki, jak najbardziej można używać.
A opakowania cateringowe?
To zależy, co jest na tym opakowaniu, ale nie wydaje mi się, żeby biorąc pod uwagę, nie wiem, cenę tego cateringu i przeznaczenie tych opakowań, czyli przede wszystkim do przechowywania żywności w lodówce przez jakiś czas, one będą się nadawać do podgrzewania w mikrofalówce, więc najlepiej przełożyć je do naczynia, w którym je można podgrzać sobie i wtedy dopiero podgrzewamy.
No a to się widzi non-stop, że jednak
no, niestety.
Ludzie, którzy zamawiają catering, no to też na tyle ma być wygodne, żeby nie brudzić sobie nic dodatkowo, a wkładają jednak ciągle te swoje posiłki w opakowaniach bezpośrednio do mikrofali.
No niestety to jest bardzo zły nawyk i bym po prostu zalecała, jeżeli to robimy w pracy, żeby zdecydowanie przekładać sobie czy do naczynia ceramicznego, które może być umieszczone w mikrofalówce, czy do naczynia szklanego. Albo jeżeli mamy faktycznie jakiś pojemnik plastikowy, który może być, czy stworzywa, który może być użyty w tej mikrofalówce. Bo też warto zwrócić na to uwagę, że większość tych pojemników, które są używane w cateringu, jest takiego czarnego plastiku. I nie zawsze ten czarny plastik sam w sobie zawiera takie elementy czy związki chemiczne, które nie będą uwalniane do pożywienia w trakcie obróbki termicznej. Tak? Trzeba na to zwrócić też uwagę.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw.
Czy air fryer to jest taka zdrowsza alternatywa dla smażenia?
Ja bym powiedziała tak, że żaden sprzęt nie jest, powiedzmy, alternatywą czy czymś, co spowoduje, że nasze pożywienie będzie zdrowsze. Tak, musimy o tym pamiętać, jakie to pożywienie wkładamy do środka i ile damy tam tego tłuszczu, tak? Bo może się okazać, że zrobienie czegoś na patelni z niewielką ilością tłuszczu będzie zdecydowanie lepszą obróbką termiczną niż jedzenie codziennie frytek z airfryera. Więc jeżeli to jest do podgrzewania jedzenia czy robienia sobie obiadu faktycznie z wielką ilością tłuszczu, nie wiem, robimy sobie warzywa jednocześnie w tym samym miejscu, rybę gotujemy, tak, i pieczemy chude mięso i obniżymy tą zawartość tłuszczu, to faktycznie będzie to zdrowsza alternatywa, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału ten air fryer będzie wykonany. To jest teraz modne urządzenie, polecane przez wielu influencerów. Wygląda ciekawie jak taki, nie wiem, bym powiedziała prodiż XXI wieku.
Potwierdzam, tak właśnie mi się przypomniał jakiś świąteczny obiad u babci i tak, prodzisz, który tam stał w kuchni. Tak,
więc właśnie coś w tym stylu, ale też no to wnętrze, czasem są szklane te pojemniki, w których wkładam, czy są wykonane ze szkła żaroodpornego, w którym wkładamy nasze jedzenie. Wiemy, że też to szkło jest takim materiałem najlepszym, jeżeli chodzi o kontakt z żywnością. Najprostsze, właśnie nie ma tego przeniesienia związków chemicznych ze szkła do pożywienia. I są też pojemniki teflonowe, ceramiczne, też teflon, teflonowy nierówny, bo są różne związki, różne polimery, które zawierają teflon, czy też jest inna grubość tego teflonu, z którego jest wykonany ten pojemnik.
To myślę, że musimy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze teraz, tak, czyli jestem użytkownikiem, który chce sobie kupić pierwszego airfryera, to na co mam zwrócić uwagę?
To idę do sklepu AGD i oglądam sobie tego airfryera, rozkładam, jakie tam są elementy i się zastanawiam, czy ja będę go używał i czy dam radę go odpowiednio czyścić. Bo też to ładnie wygląda obudowa, jeżeli nam pokaże taki influencer i jakie on super jedzenie z tego zrobi. Ale też sobie nie zdajemy sprawy, że te elementy, tak jak czyścimy piekarnik i tutaj wkładamy sobie żywność, czasem niektórzy nie wkładają w ogóle papieru na przykład do pieczenia, tylko bezpośrednio kładą sobie to pożywienie, czy to mięso, które chcą zrobić na ten ruszt bodajże z teflonu, czy z powłoki teflonowej. Czy potem znajdzie czas, okej, zrobił szybko posiłek, ale czy za każdym razem wyczyści te elementy? Czy on musi to robić ręcznie, czy może to zrobić w mikrofalówce?
W zmywarce.
Czy jeżeli będzie to robił ręcznie, on tego teflonu nie porysuje? Tak, bo po jakimś czasie, tak jak mamy patelnie teflonowe, jeżeli nieodpowiednio będziemy się obchodzić z tym pojemnikiem, gdzie mamy powłokę teflonową, to ona się porysuje, czy będziemy mogli wymienić ten element na przykład. Czy to już trzeba wymienić cały airfryer, albo już za rok już tego modelu nie będzie i mamy problem. Już z piekarnikiem tego problemu nie ma, bo ewentualnie blachę można zmienić, czy samą blaszkę. Więc na to trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę i w jakiej temperaturze my pieczemy. Jeżeli to jest powłoka teflonowa, tam z tego co wiem, no to ten airfryer jest używany gdzieś w 180-200 stopniach.
Ale są też takie funkcje, tak, maxi, crispy, tak, no to 240 teraz,
tak,
stopni.
Właśnie, czy ta powłoka, która tam jest, ona jest możliwa, czy można ją w takich warunkach, w takiej temperaturze użyć? Tak, bo też.
A to
jeżeli
producent dałby taki, taką,
no to
której nie można użyć?
Właśnie to jest pytanie zawsze do, nie wiem, do osób, które pomagają nam zrobić ten zakup w sklepie AGD. Czy tam to urządzenie ma odpowiednie certyfikaty i w jakiej temperaturze ono może być używane tak naprawdę.
Czyli może być taka sytuacja, że urządzenie w teorii możemy używać, nie wiem, 240 stopniach i jakby piec, ale tak naprawdę te wnętrza, które są w środku, nie są do tego przystosowane.
Tak, dlatego no mówię, tak jak z różnymi rzeczami, które zamawiamy sobie przez internet, tak, możemy też kupić tego airfryera, powiedzmy z firmy z atestami, które musiały być tutaj na terenie Unii Europejskiej przyznane, ale ktoś może sobie kupić tanio z Chin, zamówić na platformie znanej, tak, bo chce oszczędzić, a chce mieć tego airfryera. Więc no tutaj trzeba na to zwracać uwagę i jakiej jakości jest to powłoka teflonowa. Bo teflon dla użytkowników to jest ten znany PTFE, czyli politereftelan etylu. I okej, on jest odporny na wysokie temperatury, tam do 200-240 stopni. Niektórzy zapominają o tym, grzeją suchą patelnię, więc kiedy ta temperatura urośnie do 260-240 stopni, albo jeszcze wyżej na sucho, no to się mogą uwalniać lotne związki organiczne. Ale to nie jest jedyny polimer, który należy do tej rodziny teflonowej, albo której użytkownicy mówią, a to jest powłoka teflonowa. Więc mamy też kopolimery etylenu i propylenu, kopolimery innych jeszcze związków, czyli takie, gdzie są te łańcuchy polimerowe, gdzie na zmianę te składają się z takich cegiełek, czyli poszczególnych merów połączonych różnych związków. Też to jest teflon, ale ma inny skład, ma też inną trwałość, innej grubości jest ta powłoka. Więc też pytanie, z jakiego konkretnie polimeru ta powłoka została wykonana, jaka jest jej trwałość i jaką producent mówi, że ta powłoka ma trwałość przy takim częstym użytkowaniu. Więc ta sprawa nie jest taka wcale prosta.
To się okazuje, że zakup patelni może być trudniejszy niż zakup samochodu.
Tak. Więc czasem jak ja idę do sklepu i zadaję swoje właśnie pytania specjalistyczne, jaka powłoka, to się okazuje, że potem
nikt nic nie wie.
Ja pani takie trudne pytania zadają, jaki polimer, bo to jak mamy oznaczenie nawet na tej patelni, bo tak można porównać i patelnia, tutaj mamy też wnętrze teflonowe, że pisze nawet nie ma PTFE, jest przekreślone, to znaczy, że materiał, że w tym urządzeniu, na tej patelni nie ma politereftalanoetylu, ale są inne związki, które są też w tej rodzinie teflonowej, bo może to jest powłoka z polipropylenoetylenu fluorowanego. I to też jest powłoka fluorowana, gdzie podczas wytwarzania, bo to sama powłoka jest trwała, jeżeli o nią odpowiednio dbamy, myjemy, nie rysujemy jej, czy tam nie jeździmy po niej nożem. Ale chodzi o to, że podczas produkcji tej powłoki teflonowej wykorzystywane są związki powierzchniowo-czynne, które faktycznie mają o wiele silniejsze nawet działanie na nasz układ hormonalny. To są fluorowane kwasy karboksylowe, gdzie one też mogą gdzieś tam zostać w niektórych miejscach. Więc jest to bardzo ważne, jakiej jakości jest ta powłoka i czy to urządzenie ma odpowiednie certyfikaty, zostało, nie wiem, zbadane, dopuszczane na rynek europejski i polski i ten sprzęt jest dobrej jakości.
Wróciłbym jeszcze do tego tematu airfryera, czyli idealnym wyborem byłby airfryer ze szklaną komorą, czy są takie na rynku?
Tak, są takie na rynku. Więc to jest szkło żaroodporne, są też te misy szklane, w które włożymy sobie to jedzenie, tak jak mamy naczynie żaroodporne do piekarnika, wkładamy i potem nawet nie trzeba wtedy stosować żadnego papieru do pieczenia, tylko możemy bezpośrednio nasze jedzenie położyć do tego kosza szklanego i włożyć do wnętrza airfryera i są takie na rynku.
To zapytam cię teraz właśnie o ten papier do airfryera, czy jego się używa na róż czy pod róż? Bo widziałem różne rozwiązania i filmiki w internecie, jak ludzie z niego korzystają i sam się zacząłem zastanawiać, jak powinienem robić.
Ojej, więc pewnie kiedy kładą pod róż, to że ten cały olej czy te soki z naszego pożywienia kapią tam sobie na ten papier.
Nie na spód airfryera, tylko na ten papier. No.
Ale niektórzy kładą na teflon, czyli pewnie chcą sobie ułatwić trochę czyszczenie.
Tak, żeby
potem
w ogóle nie trzeba było
właśnie
czyścić.
Więc widzisz, wychodzi to, że niby to urządzenie ma coś nam ułatwić, a potem się okazuje, teraz musimy coś wykombinować, żeby jednak mniej czyścić.
Nie myć.
I nie myć. Ale tak czy siak ten papier się moczy, więc ten papier, trzeba o tym pamiętać, silikonowany na terenie Unii Europejskiej, nie mamy papieru z quilonem, bo też była afera o to. On jest przeznaczony po pierwsze do jednorazowego użytku i trzeba przeczytać instrukcję wbrew pozorom, nawet na opakowaniu na papier, do jakiej temperatury możemy go stosować. Więc wtedy na opakowaniu na papier jest informacja, możesz go stosować do temperatury 200-240 stopni. No i teraz, tak jak mówisz, że ma coś być crispy w tym airfryerze, no to już nie możemy go użyć w wyższej temperaturze, bo wtedy dochodzi do rozkładu takiego papieru. Mamy ten papier, który używamy czy do pieczenia, czy do airfryera, to jest mieszanina celulozy i ligniny. No i ta lignina jest mniej stabilna termicznie i powyżej 200 stopni dochodzi do jej rozkładu. No i to, co jest może wbrew intuicji, że tej ligniny, czyli tej mniej stabilnej części tego papieru do pieczenia, jest w papierze białym, czyli on jest bardziej stabilny termicznie niż ten papier brązowy, który jak nam się kojarzy, jakieś opakowanie jest brązowe, to jest ekologiczne, bo tak jest w wielu reklamach, że jest taki jasny brąz, taki właśnie eko, czy szary, no bo się nam kojarzy z kartonem. Ale bardziej stabilny termicznie jest papier biały. Po odpowiedniej obróbce, oczywiście w procesie produkcyjnym białego papieru, on ma warstwę silikonową, no i ona jest stabilna do konkretnej temperatury. Też im wyższa temperatura, tym zaczynają się uwalniać też związki organiczne, ta warstwa się też tam rozpada, no i sam papier. Więc też do pewnej temperatury. Nie chodzi tutaj raczej o położenie tego papieru, to jest raczej czy będzie mi wygodniej czy mniej wygodniej myć ten ruszt. Tylko, że też trzeba dobrać sobie ten materiał do warunków obróbki termicznej.
To wiemy już mniej więcej, jak tego airfryera wybrać, a teraz powiedz mi proszę, czy ten airfryer to jest bardziej zamiast smażenia na patelni, czy bardziej zamiast piekarnika, czy w ogóle jak to działa, że to jedzenie tam się robi?
Tam mamy grzałkę elektryczną, taką jaką mamy w naszym normalnym, typowym piekarniku, gdzie jest te boki tej, mamy taką spiralę przecież, nie? Która jest w naszym piekarniku i to jest ten element grzejny. I mamy wentylator, który wymusza obieg powietrza. Więc tak samo mamy wentylator w tym naszym piekarniku domowym, tak samo jest wentylator, który jest w tym airfryerze. Więc zasada działania tego airfryera jest taka sama jak naszego piekarnika, tylko ta obudowa jest inna. No bo w naszym piekarniku mamy stal pokrytą warstwą odpowiednią, ochronną, tak, która wytrzyma tą temperaturę, w której robimy obróbkę termiczną pożywienia, a w tym airfryerze no to już są te misy, czy teflonowe, czy szklane, które też muszą wytrzymać tą temperaturę. Ale przez to, że mamy mniejszą pojemność do nagrzewania, to nagrzewanie tego airfryera jest o wiele szybsze. To jest ta różnica. Więc jak ktoś nie ma piekarnika, bo ma, nie wiem, niewielką kuchnię, no to ten airfryer jest dobrym wyborem, tak? Ale że już mamy kuchnię i piekarnik, no to już też widziałam takie materiały, żeby potem, żeby gdzieś zmieścić tego airfryera i mieć wolny blat, to wkładają airfryera do piekarnika. No też tak bywa, ale rozumiem, że to jest ładne urządzenie, designerskie, tak jak inne urządzenia AGD, więc... No tutaj jest pewna moda, za czym...
Nie ma tego czasu nagrzewania, tak. to jest pewna przewaga, czas nagrzewania.
No i że jeżeli no chcemy mieć w tym jednym urządzeniu, włożyć sobie do jednej misy, bo są czasem podwójne, komorowe. Tutaj ziemniaczki, tak, czy tam warzywa, a tutaj mięso i tutaj chcemy czy mieć inną temperaturę, czy inny czas, no to... Okej, to robimy to wtedy w jednym urządzeniu.
Oczywiście jeszcze, żeby to zadziałało, to trzeba korzystać z tego urządzenia i to dłużej niż chwilę, ale na przykład u mnie to spowodowało, że zacząłem jeść więcej ryb, dlatego że zrobienie ryby w tym airfryerze stało się jakby tak proste i za każdym razem ona w te 12 minut, taki filet jak sobie kupuję, wychodzi i to dosłownie ryba... Trochę oliwy, przyprawy, 12 minut i za każdym razem wychodzi jakby tak samo dobra. No to właśnie dzięki temu, że jak kupiłem to urządzenie, to zacząłem jeść więcej ryb, więc ogólnie oceniam to jako taki synergistyczny efekt prozdrowotny.
Tak, no i to, że wiesz, no to jest mniejsze, tak? Więc szybciej, mówię, się nagrzewa i ta komora, i no i to pożywienie. I tutaj wtedy też łatwiej, tak mamy przepisy na airfryera, bo są takie zestawy przepisów, można opisać ten czas. No to jest 12 minut, to jest 15. No to już piekarnik pół godziny, tak? No bo pierw musi się nagrzać jednak, nie? Więc jest ten czas dłuższy, jeżeli chcemy zaoszczędzić.
A takie frytki z airfryera będą zdrowsze?
No to znowu, jeżeli to samo robimy w piekarniku, bo kładziemy na papierze do pieczenia i tylko to jest niewielka ilość oliwy i my zrobimy sobie te ziemniaki i to nie będą jakieś gotowe też frytki już tam jeszcze z sosem, no to wiadomo, że to będą zdrowsze, ale żadna patelnia, nawet jak ma w nazwie protein, tak? Czy żadne urządzenie nie zastąpi nam tego planowania, co będzie w tym posiłku, albo...
Że wkładamy ten sam surowiec do piekarnika lub do airfryera, to czy jest jakakolwiek
różnica? To w piekarniku i w airfryerze będzie to samo. Więc bo tu i tu, załóżmy, położymy sobie te nasze pocięte ziemniaki, czy tam frytki, na papierze do pieczenia, niewielka ilość oliwy i tam jakieś zioła, no to jest to samo.
Czyli tu już nie ma żadnej różnicy między
w tych samych warunkach termicznych, tak. No tylko, że tutaj mamy trochę, zrobimy pewnie mniej tych frytek. Nie?
Bo i szybciej z kolei, tak? Więc jakby są plusy i minusy po obu stronach. A czy mamy w ogóle jakieś badania na ten moment a propos właśnie tego bezpieczeństwa używania tego airfryera? Czy wszystko się jakby zamyka wokół tego, z jakiego materiału jakby jest wykonana ta misa grzewcza i to jest tak naprawdę tylko o tym jakby ta historia. I tutaj nie ma żadnego ryzyka, że za 10 lat okaże się, że jednak ten airfryer to było coś bardzo niezdrowego.
Nie, no obecnie jeżeli mówimy o tym airfryerze, to jest kwestia materiału, bo zasada działania jest taka sama jak w piekarniku. Okay. Tak, więc tutaj mówimy przede wszystkim o tym, z jakiego materiału jest wytworzona ta misa i czym my odpowiednio dbamy potem po użytkowaniu tych elementów o nie. Tak? Jak są porysowane i to są elementy teflonowe, to bezwzględnie powinniśmy je wymienić, nie powinniśmy tego stosować, bo a to przechodzą, albo się widzimy, że coś się tam łuszczy, a nie mówimy sobie, no dobra, to jeszcze tam kilka razy, albo już nie ma tej części zamiennym, albo przykryję to papierem i udaję, że tego nie widzę. Nie, nie, nawet jak przykryjemy papierem, mamy porysowany ten teflon, jednak to jest miejsce, gdzie mamy kontakt nawet z tymi sokami, które wychodzą z pożywienia, z tym podłożem, które jest zarysowane, no i te związki też, gdzie są uszkodzone, już inaczej oddziałują z naszym pożywieniem.
A pod kątem powstającego akrylamidu w trakcie obróbki termicznej, tu są jakieś różnice?
Nie, bo to akrylamid powstaje podczas reakcji tak cukrów z grupą aminową, którą mam w aminokwasach, peptydach, białkach. Więc niezależnie, czy my ten proces będziemy robić w piekarniku, czy będziemy robić w airfryerze, on i tak powstaje, tak? Ale będzie powstawał w mniejszej ilości, jeżeli nie będziemy przesadzać z temperaturą, kiedy będziemy robić to pożywienie w 180 stopniach, 170, a nie, nie wiem, w 220, że to będzie bardzo wysoka temperatura. Nie? To, ale to jest to samo, jak robimy na patelni w takich racjonalnych warunkach termicznych, czy jednak przesadzimy.
Mama zawsze na mnie krzyczała, gdy przekładałem na patelni teflonowej mięso widelcem. Słusznie robiła?
No zdecydowanie, zdecydowanie. Już wiedziała, że jednak możemy porysować sobie tą patelnię teflonową. I to znowu, jeżeli ta warstwa teflonu jest cienka, no bo widzimy na promocji patelnię teflonową za 20 zł w dyskoncie, no to ta powłoka jest oczywiście, ale też nie wiemy, z jakiego to jest teflonu w tej całej rodzinie teflonowej i jak cienka ona jest, bo ona może działać nam, nie wiem, przez tydzień czy dwa tygodnie użytkowania, a potem już widzimy, że wystarczyło, nie wiem, umycie gąbką tą szorstką powierzchnią i nagle się robią jakieś rysy. Już z tej jednej rysy to już się to widzimy, że ta powłoka teflonowa już tak zaczyna odchodzić, bo to się od tego zaczyna. Więc używamy powiedzmy łopatek, mogą być silikonowe albo drewniane, się świetnie sprawdzą, ale raczej żeby unikać metalowych właśnie, czy widelcy, czy jakiś noż do przekładania.
Dobra, to jest bardzo duży worek pytań, który właśnie mi się otwiera jakby w głowie i przy naszym stole. Powiedziałaś o tym, że te szpatułki silikonowe są ok. W internecie na ten temat krążą różne teorie a propos tego, że w ogóle tego plastiku w naszej kuchni nie powinno być i tym bardziej, jeżeli ten plastik miałby mieć kontakt z nagrzanymi rzeczami do wysokiej temperatury. Więc jak to z tym jest?
Znowu plastik to jest taka ogólna, szeroka nazwa, pod którą się kryje ogrom różnych związków, tak? Więc my mówimy plastik, a tam są też nie tylko te elementy, które my widzimy, że możemy to tworzywo wyginać i ono ma różny kolor, ale też są związki, które nadają jakąś odporność termiczną, które nadają barwę, które mogą w wyższej temperaturze jednak przechodzić w lotne związki organiczne albo są tylko przeznaczone do przechowywania żywności przez krótki czas i najlepiej w niskiej temperaturze. Czyli jak ktoś przechowuje sobie żywność w lodówce albo mamy to pożywienie w cateringu, które wykładamy z lodówki, przykładamy do naszej lodówki. Tak? Więc no tutaj nie można powiedzieć, że my od tego plastiku we współczesnym świecie uciekniemy tak kompletnie, że wszystko będzie albo ze szkła, albo z ceramiki, czy wykonane ze stali. Ale powinniśmy mieć świadomość tego, że jeżeli my chcemy użyć ten plastik, no to jednak właśnie albo w niskiej temperaturze, czyli w lodówce, i jednak żeby on był odpowiedniej też jakości. No i tutaj kłaniają się normy europejskie, oznaczenia tego plastiku, czy on może być w kontakcie z naszym pożywieniem, czy on się do tego po prostu nadaje. Bo też dobrze wykonane naczynia z plastiku, no okej, możemy w nim przechowywać jakąś, nie wiem, ser, no bo tak często kupujemy owinięty z folii, przekładamy czasem do naczynia, które też jest wykonane z plastiku, ale już teraz mamy do wyboru i w niewielkiej cenie naczynia szklane i takie najlepiej wybrać. Taki, powiedzmy, to jest taki, nie wiem, najlepszy wybór, ale zgadzam się, ale też rozumiem wybory osób, które mówią, no dobra, ale szkło mi się tłucze, bo to dzieci biorą. Ciężkie jest, więc no, rozumiem ten wybór, tak? Jakiś balans. Można mieć do jakichś rzeczy szkło, bo widzimy, że jak włożymy sobie zupę pomidorową do pojemnika przezroczystego z plastiku, ono się odbarwi. Więc widzimy tutaj, że jednak jeżeli ta migracja cząsteczek z tłuszczy szczególnie no, jest do plastiku, się nam odbarwia i nawet nie możemy domyć, no to w drugą stronę też ten plastik przychodzi, jeżeli będziemy jeszcze tam drapać sobie na przykład nasz pojemnik jakąś łyżką, bo chcemy wszystko wydrapać. Więc też dochodzi do tej migracji mikroplastiku. Więc no tutaj od tego sobie trzeba zdawać sprawę, że jednak no i plastik chłonie te pigmenty, barwniki, no i do tego ten zapach może się utrzymywać w tym pojemniku plastikowym. Więc jak włożyliśmy do tego bigos, otwieramy, chcemy nawet po umyciu ten plastikowy pojemnik, tak czuję, no czuję
ciasto
jeszcze
teraz. Nie włożę
tutaj teraz tortu, tak? Więc no to jest ten minus. No i mamy też te oznaczenia, że niby te plastiki pozbawione bisfenolu A, ale znowu to, że nie ma bisfenolu A, to nie znaczy, że inny bisfenol tam nie jest. Ten bisfenol A, który jest najbardziej przebadany, jeżeli chodzi o wpływ na układ hormonalny, to, że się wiąże ten bisfenol A do receptorów estrogenowych albo androgenowych i wiemy, jak on ma wpływ na gospodarkę hormonalną, ale mamy różne analogii bisfenoli, które też mogą być w tym pojemniku. Są to na przykład jakieś analogii, które mają grupy sulfonowe, innej trochę budowy, ale to też jest bisfenol. Więc to, że jakiś pojemnik, jest tam oznaczenie, on nie ma bisfenolu A, to jest tylko taki mały plusik. No to znaczy, że nie ma tego związku, ale równie dobrze to może być ten BPS na przykład, bisfenol S, czy bisfenol jeszcze jakiś F bodajże, jakiś inny, który też może być tym elementem budującym czy tworzącym ten pojemnik plastikowy.
Jakie opakowania takie, których używamy dużo na co dzień, będą miały najwięcej tego bisfenolu A?
No to są takie pojemniki, które...
Gdzie mamy to największe narażenie w takim życiu codziennym?
Jeżeli na przykład decydujemy się na zakup tych pojemników z jakichś niesprawdzonych źródeł, to mówię o tych platformach chińskich internetowych i kiedy mamy promocję 10 pojemników za 3 zł, tak? Więc od razu już tam powinna się nam zapalić czerwona lampka, że to jednak nie chodzi o to, żeby mieć nagle ileś pojemników do wyboru różnej wielkości, ale żeby one też były odpowiedniej jakości i odpowiednim oznaczeniu. Więc no te źródła jakieś, mówię tutaj o internetowych platformach chińskich, tak, już nie będę wymieniać nazw, mam nadzieję, że tutaj słuchający będą wiedzieli, o co chodzi, że gdzie są, no tutaj cena rządzi i ten wybór jest uzasadniony ceną, no to jednak jest to najwięcej tego bisfenolu A i w ogóle z rodziny bisfenoli.
Wracam na chwilę do tych szpatułek, do tych silikonowych szpatułek. To czy w takim razie silikonowe szpatułki, które mają oznaczenie, że można jakby z nich korzystać, są ok do tego, żeby z nimi gotować na patelniach, czy nie?
Tak, możemy ich używać, tak? To są tak jak mamy...
Ale lepiej drewnianych, czy...?
Lepiej oczywiście drewnianych, tak? No bo tak jak mamy tutaj też czy deski drewniane, tak? One nie powodują uwalniania się żadnych mikroplastiku czy związków takich do jedzenia, które mogą wpływać na naszą gospodarkę hormonalną, więc one są też różnego kształtu już teraz, tak? Czy wykonane z drewna naprawdę świetnej jakości, które aż tak nie chłoni, łatwo je czyści, jak się oczywiście też odpowiednio impregnuje. A silikon jest też takim tworzywem, który jest odporny na wysokie temperatury i też odporny na bardziej na zarysowania. Ale tutaj też jak z każdym tworzywem musimy zwracać uwagę na to, jak ta szpatułka wygląda po jakimś czasie użytkowania, tak? Jeżeli widzimy, że ona jest tam porysowana, bo ją tam tarliśmy na siłę, albo już widać, że tam się rozlatuje, no bo czasem są też potłuki wykonane z kilku elementów, no to też nie używamy czegoś takiego do zajechania maksymalnego, tylko wymieniamy sobie, więc trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że te elementy wykonane z tworzywa mają jakiś czas swój żywotności, ale, a nie do ile tylko się da, no bo jeszcze można używać, tak jeszcze się w ręku trzyma.
Przedwczoraj z kolei ja nakrzyczałem na swoją żonę, bo jak gotowała mi ryż, to zostawiła w tym gotującym ryżu łyżkę, która jakby miała plastikowe zakończenie. Czy dobrze, że na nią nakrzyczałem?
Znaczy w ogóle, żeby tam za bardzo nie krzyczeć na żonę. To może od tego zacznijmy. Ale nie, znaczy w ogóle tworzywa silikonowe, są foremki silikonowe do ciasta i jest opisane, że one są przeznaczone do kontaktu z żywnością i do pewnej temperatury. Więc teraz pytanie, czy to jest ten silikon został tak przetestowany, że on może być używany do kontaktu z żywnością, bo my tylko przewracamy sobie jedzenie na przykład, albo chcemy resztkę jedzenia czy masy, nie wiem, jakiegoś kremu wybrać dobrze z jakiejś misy, bo robimy ciasto i nam szkoda tego kremu, który został. Czy to jest forma, w której pieczemy sobie, nie wiem, nasze babeczki silikonowa i ona jest przeznaczona do dłuższego przebywania w wyższej temperaturze. No i wtedy taki silikon ma też oznaczenia. To znowu silikon silikonowi nierówny, bo też on przechodzi odpowiednie no, testy w jakichś warunkach, że okej, tu może ten może być na szpatułki do krótkiego kontaktu z żywnością, tak, czy do przewracania powiedzmy gorącego posiłku, nie wiem, dwa razy, a ten może być użyty na foremki.
To akurat była zwykła stołowa łyżka z zakończeniem plastikowym, więc no zakładam, w ogóle, że tam żadnych atestów nie.
Tak, no to lepiej, żeby jednak no, nie było to dłuższego miał kontaktu z jedzeniem.
Bo wiele osób chyba też popełnia taki błąd, mi też się on zresztą zdarza, że na przykład nie wiem, jak smażymy jakieś mięso na przykład na patelni, no to potem smażymy je z tą szpatułką, która tam zostaje w środku. Czy tylko ja tak mam i pierwszy raz o tym słyszysz właśnie?
No ja pierwszy raz już. Okay. No jednak lepiej, żeby odkładać, no.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Mówiłaś o tym, że jeżeli widzimy, że ta patelnia jest już zarysowana, że ten teflon z tej patelni jakby odchodzi, to czy gdy widzimy w ogóle, nie wiem, pierwszą rysę, pierwsze odejście teflonu, to już jest sygnał, że tą patelnię wyrzucamy, wymieniamy na nową? Czy kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy pozbyć się patelni i wymienić na nowe?
Też zależy, jakiej wielkości jest ta rysa, tak? To też zależy, bo czasem patelnia nawet teflonowa się potrafi nam albo odbarwić, albo odkształcić nawet w jakimś miejscu, bo tak niektórzy pokazywali, że tu jest płasko, a tu nagle jest jakaś górka się pojawiła. No ale to też jest jakość tego urządzenia, więc wtedy się pozbywamy. Ale rozumiem, że gdzieś powstała drobna rysa, no bo ktoś miał jednak bardziej pod ręką widelec czy tam nóż i stwierdził, no nie chce mi się sięgać do szuflady po inne narzędzie. Więc tutaj też nie dajmy się zwariować. To tak jak diecie, tak? Jak zjemy może raz posiłek, który nie jest może takim, jakby nie wiem, dietetyk musiałby przymknąć na to oko, no to podobnie z tą patelnią. No jest dobra rysa, ale obserwuje to, co się dalej z tym stanie. Czy faktycznie to kolejne rysy się gwałtownie pojawią, albo czy w tym miejscu, gdzie zrobiłem tam rysę, nagle widzę po tygodniu w ogóle ta powłoka mi odchodzi. Więc po prostu zwracajmy na to uwagę, ile tego jest, a kiedy już widzimy, no jest sporo tych rys, i jeszcze widzimy, jak się nam ten kolor zmienia, tej powłoki się robi taki bardziej brązowy nawet, no to jednak tej patelni teflonowej się pozbywamy.
Czy to jest trochę tak, że te rzeczy właśnie możemy oceniać też gołym okiem i swoją ręką? Trochę mówię o tej jakości i o tych na przykład tanich pojemnikach plastikowych, że nieraz to czuć po prostu, że ten plastik, który to nawet trochę jak z tanią i droższą wodą. Jak kupujesz najtańszą wodę w dyskoncie, to ona jest w takiej butelce z takiego bardzo cienkiego plastiku, a jakby te wody takie normalnych marek, one mają grubszy, że tak powiem, ten plastik. No i te opakowania plastikowe też kojarzę, są takie, no, które generalnie mógłbym pewnie wykręcić w spirale, a niektóre mają taki twardy ten plastik. Czy to jest już jakiś sygnał dla nas,
który plastik jest lepszy lub gorszy i co powinniśmy wybierać, czy to w ogóle nie jest o tym?
Po pierwsze też zapach. Tak, okay. Jak bierzemy jak sobie to opakowanie, to nie jest śmierć zapach. To są lotne związki organiczne, czyli pozostałości po procesie produkcyjnym na przykład, które zostały uwięzione w tym tworzywie, no bo ten plastik, to co powiedziałam, chłonie tłuszcze, czy przechodzą do niego barwniki z jedzenia, ale też chłonie zapachy. No i w drugą stronę uwalnia zapach. Jak mamy jakikolwiek zapach, tak jak się perfumujemy, to są lotne związki organiczne. W tym przypadku, jak weźmiemy sobie takie opakowanie w takim sklepie, wszystko za złotówkę, to czuć ten taki odurzający wręcz czasem zapach. No i teraz, czy byśmy włożyli do takiego pojemnika jedzenie, to znaczy, że te lotne związki organiczne zostaną zaabsorbowane w tym naszym jedzeniu, w tym serze, w tej wędlinie, więc to jest też taki pierwszy sygnał, że to nie jest opakowanie, w którym powinnam czy powinienem przechowywać swoje pożywienie, czyli ten zapach. No bo nawet okej, to każdy sobie mówi, no dobra, to się mi się wyśmierdzi najwyżej, nie? Po jakimś czasie. Czasem tak jak kupujemy świeżą książkę, tak, z takimi ilustracjami, nie? Czuć, że o, dopiero była wydrukowana i po jakimś czasie no to uwalniają się te związki. Ale to, co nasz nos czuje przez jakiś czas, no to mamy pewien próg, do którego będziemy czuć ten zapach, a potem nie. No i teraz pytanie, czy jeżeli nawet przestaniemy czuć, bo pojemnik się wyśmierdział, już tak nie pachnie, to czy dalej ten związek się nie uwalnia, ale my go po prostu nie czujemy, tak?
Nie wiem.
No właśnie, no, to znaczy, że on dalej może tam być, więc to muszą być faktycznie pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością, z odpowiednimi oznaczeniami. Też widzimy, jeżeli powiedzmy myjemy taki pojemnik, a tam się odkształca czy wieczko, czy to opakowanie, to znaczy, że też on nie jest trwały, tak? Czy już widzimy, że on jest porysowany od samego mycia, no bo to, że coś jest wykonane z plastiku i okej, nie śmierdzi nam, jest sztywne, ale wkładanie, wyjmowanie pożywienia, czy tam widelcem, nożem, łyżką, no powoduje też zadrapania, tak? Tak jak używamy deski do krojenia plastik, ktoś używa deski plastikowej do krojenia, no to widać, że środek aż po prostu jest takie wgłębienie, to powodujemy przedostawanie się tego mikroplastiku do naszego pożywienia. Czy już zjadamy nie tyle już związki w postaci no, pojedynczych cząsteczek, ale te drobiny mikroplastiku, które przechodzą i nie widzimy ich gołym okiem.
Jak powinniśmy myć patelnie teflonowe w takim razie? Mówiłaś o tym, żeby nie szorować ich, chociażby ja tak zrozumiałem, tą częścią gąbki bardziej tak, chropowatą.
Tak, dokładnie. To też no, czasem są takie oznaczenia, że ta patelnia może być myta w zmywarce, ale myjemy ją tą delikatną częścią gąbki czy jakiejś myjki, która no, nie jest chropowata, tak? No, bo to będzie powodowało te drobne zarysowania. Jeżeli no widzimy, no coś tam jednak żeśmy przypalili przez przypadek albo widać, że no ta patelnia to wygląda jak 7 nieszczęść po naszym gotowaniu, to zalejmy ją ciepłą wodą czy tam gorącą wodą i odczekajmy. No ja wiem, że to może nie wygląda zbytnio ciekawie przy naszym zlewie, no ale tutaj lepiej ta cierpliwość. Niech to sobie tam odmoknie. Potem jak już odmoczy się od tego dna, no to przetrę sobie tą częścią gąbki gładką, nie tą szorstką, niż żeby miała szorować tak chamsko właśnie tą powierzchnię tej patelni teflonowej.
Jaki będzie zdrowszy zamiennik dla patelni teflonowej?
No zdecydowanie patelnia stalowa, wykonana z dobrej też jakości stali, czy z grubszym dnem, który pozwala na równe rozprowadzenie ciepła podczas tego grzania. No ale tutaj to trzeba znać technikę już smażenia na tej patelni, że musimy ją porządnie rozgrzać, dać jednak też odpowiednią ilość tłuszczu. No i od dobrego
odpowiednio, czyli większą.
Czyli nie jest to tyle, co tam, nie wiem, kropla czy spray tego tłuszczu jak na powierzchni patelni teflonowej, trochę więcej. No i wtedy na takiej powierzchni smażymy sobie nasze mięso czy tam rybę. No i musimy ją rozgrzać do wysokiej temperatury. Do tej musimy wiedzieć, że tam będzie 200-220 stopni na tej patelni wykonanej ze stali szlachetnej czy tam nierdzewnej. No i jak to sprawdzić, że jest 200 stopni? To często można podejrzeć rady do bardzo dobrych kucharzy. To jest ta kropla wody, czy niewielka ilość wody, która jest w postaci kropla rzucona na tą patelnię i te krople tak tańczą po tej patelni, można zauważyć. I fizycy mówią na to, to też jest opisane, to jest efekt Leidenfrosta. Co się dzieje wtedy? Ta woda, którą skropliśmy dosłownie sobie naszą patelnię, od spodu ta kropelka wody odparowuje i tworzy się między tą powierzchnią nagrzanej mocno patelni, a tą kropelką wody para wodna, która słabiej przywodzi ciepło. I ta kropelka wody zamiast odparowywać dalej, ona tańczy po tej powierzchni. To może być wręcz lewituje na takiej poduszeczce z tej pary wodnej. Jak my widzimy, jak te kropelki właśnie tak skaczą po tej patelni, o, patelnia jest gotowa, ma 200 stopni, i mogę na niej smażyć. I dodaję sobie tej oliwy, bo ma wysoki punkt dymienia i mogę smażyć i się nam nic nie przywrze, nie zniszczymy sobie tej powierzchni patelni, a jest bardzo długotrwała, bo możemy ją nawet zarysować i dalej ją użytkować. Więc to ona jest naprawdę trwały materiał, jeżeli chodzi o patelnię taką do wykorzystania na co dzień.
Patelnie ceramiczne?
Patelnie ceramiczne też są bardzo fajne, czy z powłoką ceramiczną. No to już nie jest patelnia teflonowa, czy nie ma tam materiału, w którym mamy fluor. Też jest odporna na wysokie temperatury, ale tutaj też mówimy o powłoce, więc też zarysowanie jakieś albo jakość tej powłoki ma znaczenie. I też spotkałam się z takimi patelniami ceramicznymi. Sama też różne patelnie testowałam i najdłużej z tych wszystkich patelni to mam żeliwną i stalową, a te muszę wymieniać, no bo też się zdarza, gdzieś tam się zarysuje. I podobnie patelnie ceramiczne też można zarysować tą powłokę, bo całość nie jest wykonana z ceramiki, tylko ta warstwa, więc ona też po jakimś czasie może się nam zużyć.
Czyli na pierwszym miejscu stalowa lub żeliwna, tak. Na drugim ceramiczna, na trzecim teflonowa.
Tak, tak. To żeliwo też są fajne patelnie żeliwne, które mają też powłoki takie, które nie powodują takiego przewierania jedzenia i można, tak jak mamy patelnię stalową czy żeliwną z tą rączką, możemy całą patelnię też potem włożyć do piekarnika i zapiec, więc to też jest bardzo, bardzo fajna opcja.
Czy kolor plastiku też wpływa na jego szkodliwość dla naszego organizmu? Czyli na przykład, czy te przybory z czarnym plastikiem są gorsze niż te biało-silikonowe szpatułki na przykład?
Niestety, bo tutaj bym powiedziała, że tak. Oczywiście to ten plastik, tak, te rzeczy, które są z tworzywa i do kontaktu z żywnością, one powinny spełniać odpowiednie normy, ale też obserwujemy zalew tych opakowań plastikowych, które kupujemy, szczególnie na tych platformach internetowych, gdzie nie zwracamy uwagi na oznaczenia, tylko zwracamy o fajny, czarny, eleganckie opakowanie. I to, co jest w tych plastikach czarnych, to można w ten sposób tym kolorem ukryć, skąd pochodziło tworzywo do wytworzenia tego plastiku. A bardzo często w plastikach takiego niewiadomego pochodzenia ten czarny plastik powstaje z surowców recyklingowanych, a wcześniej ten recykling, czy tam pochodzenie tego surowca było z obudowy materiałów elektronicznych czarnych. Urządzeń. I się okazuje, że w tym czarnym plastiku są bromowe pochodne, które się często, one są używane do wytwarzania tej obudowy sprzętów elektronicznych, tych czarnych, żeby one były ognioodporne, ogniotrwałe i też kiedy dochodzi do jakiegoś zapalenia się urządzenia, kiedy ten ogień się nie będzie rozprzestrzeniał. No ale te związki zawierają brom, który nie jest też znowu dobry dla naszego organizmu i może być uwalniany. Więc właśnie jeżeli też widzimy, że kup, 10 różnych łopatek czy szpatułek do tego, do tamtego za jedyne 10 zł, no to też już widzimy, że ten plastik nie jest najlepszej jakości i nie wiemy też, z jakich różnych źródeł ten surowiec do wytwarzania tego czarnego opakowania pochodził.
Jeżeli chodzi o formy do pieczenia, jeszcze ten temat chciałbym zamknąć, no to na pewno mamy do wyboru szklane, ceramiczne, silikonowe. I czy tutaj będzie tak jak z patelniami, że najlepszym, a czy może nawet nie jak z patelniami, czy najlepszym wyborem będzie szklane naczynie?
Tak, szklane
potem
naczynie.
Ceramiczne tak. I najmniej preferowane silikonowe.
Tak, zdecydowanie.
Jeszcze mamy stalowe w sumie, tak?
Tak, jak na formy, serii, ale każdy potem i tak bardzo często wkłada sobie papier do pieczenia, no bo potem gdzieś to ciasto może wylecieć, tak jak jest półpłynne w tych szczelinach, która jest między tą ramką, a tym denkiem do naszej formy stalowej, nie? Więc najlepiej naczynie żaroodporne, tak jak nawet ja stosuję w kuchni, to gdzieś tam może jest jakiś odprysk tego szkła na samych rączkach, ale ja je mam naście lat, niż nawet foremkę, która już nawet też silikon też się potrafi tam odbarwić, czy naczynie, czy jakąś formę do pieczenia ciasta, którą mam, bo gdzieś tam mi się zarysowała. Więc naczynia szklane, czy chcemy w tym upiec sobie ciasto, ale właśnie do włożenia mięsa, jest świetne, ryby, bo możemy i w tym zamarynować sobie nasze jedzenie i odgrzać. I potem włożyć do mikrofalówki, więc to jest fajne, że potem nawet nie trzeba przekładać.
Deski plastikowe powinny być nielegalne?
No zdecydowanie powinniśmy pomyśleć o ich wycofaniu. Jeżeli no widzimy nawet, jak przyjrzymy, jakby się tak każdy przyjrzał, ale tak naprawdę przyjrzał tej swojej desce, jak ona wygląda po środku. To nie jest tak, że ona nagle ma wgłębienie tylko podczas szorowania, tylko podczas krojenia tej żywności. I oczywiście ona jest wygodna w użyciu, bo kupujemy sobie, nie wiem, pewnie deskę za 10 zł niż bardzo dobrą drewnianą, którą musimy impregnować sobie tą oliwą raz na jakiś czas. Zapewnie 100, jak nie 200 zł, jak ona jeszcze ma ładnie wyglądać z jakimś tam emblematem. Ale no, zdecydowanie to jest najgorszy wybór. Też się odbarwia, no, mikroplastik trafia do naszego jedzenia. Najlepiej zapomnieć o tej formie deski. Czyli drewniana, też fajnym wyborem jest deska szklana albo deska wykonana z kamienia. Tylko trzeba pamiętać o tym, że no, jest ona twarda, też się może potłuc i tępi nam bardziej noże niż deska o wiele bardziej miękka drewniana.
No i te kamienne to już naprawdę ciężkie.
Tak, więc często niektórzy mają w stałym miejscu w kuchni, że o tutaj tak. Będzie ta moja deska kamienna.
A czy w zależności od tego, co kroimy na danej desce, to surowiec do deski powinien być inny, czy to nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia. Tutaj jest kwestia tylko wpływu na to, że no, jak będziemy kroić tym nożem, no już musi nam przekroić to pożywienie, tak? Więc dojdzie do powierzchni deski, bo tam kroimy nasz chleb. No więc się szybciej stępi, jeżeli to będzie deska szklana czy deska z kamienia wykonana niż deska drewniana. No a tutaj to deskę drewnianą trzeba wyczyścić, tak?
A czy surowe mięso możemy kroić na desce drewnianej?
Tak, można kroić na desce drewnianej, tylko trzeba pamiętać o odpowiedniej impregnacji takiej deski drewnianej. Też warto podkreślić, że w desce wykonanej z dobrego drewna mamy garbniki, które mają działanie też antybakteryjne i też po kroju mięsa też tą deskę czyścimy, a nie czekamy, czy tam, broń Boże, żeby ktoś też w zmywarce czyścił, bo to też drewno chłonie te wszystkie środki, które są używane w zmywarce do czyszczenia powierzchni ceramicznych czy szklanych.
To nasunęło mi się pytanie, którego zupełnie nie planowałem. To czego nie powinniśmy mieć w zmywarce w takim razie?
No to najprostsza odpowiedź, rzeczy, które
się nie nadają,
a niektórzy nie zwracają wcale na to uwagi. Ale
na takiej desce drewnianej nie ma chyba oznaczenia, że nie można wsadzać do zmywarki. Tak mi się wydaje.
No tak, no bo raczej jednak mamy... Znaczy, jeżeli ta deska, ją kupujemy, jest w jakiejś tam folii, no to bywa, że gdzieś jest oznaczenie, że nie myje jej w zmywarce. Ale my często kupujemy deskę, która jest, nie wiem, zawinięta jakoś w papier albo gdzieś na jakiejś... Na bazarku. Tak, no to jej nie myjemy w zmywarce, no bo drewno jest materiałem, który chłonie nam różne związki, tak? Więc jeżeli wkładamy tą pastylkę do zmywarki, no to też... To zostanie we wnętrzu tego drewna, które mamy. Tak?
Czyli szpatułek drewnianych też nie powinniśmy wsadzać do zmywarki?
Nie, myjemy ręcznie. Tak? No możemy oczywiście w zmywarce umyć sobie te szklane, ceramiczne rzeczy. Też nie każdy plastik jest przeznaczony do mycia w zmywarce. Też o tym trzeba pamiętać. Nie?
A patelnie teflonowe?
To tuż tam jest oznaczenie. Ta, która może być i te, które nie mogą być. Więc tutaj nie powiem jednoznacznie, bo to zależy od oznaczeń. Ale ja bym sugerował tutaj mycie właśnie też ręczne, bo często jest tak, jak my upychamy w zmywarce różne rzeczy, bo każdy chce jak najwięcej, nie chce wsadzać wam pół zmywarki, no to też jedna część na drugą ociera, tutaj jeszcze pokrywka, tutaj jeszcze to docisnę i potem wychodzi na to, że na to kładę tą moją patelnię i nie dość, że bywa, że się nie domyję, no to okazuje się, że gdzieś tam nagle jest zarysowanie.
Muszę przestać wkładać te drewniane szpatułki do zmywarki w takim razie, muszę się uczciwie przyznać, bo desek nie wkładam, bo pamiętam, że kiedyś mi się jedna popsuła po prostu pod wpływem mycia w zmywarce.
Tak, też może w wysokiej temperaturze, bo to zależy, jaki pewnie program też włączysz. Przyspieszony, tam o wiele wyższa temperatura, tak? 60 stopni, może być niższa 45. No ale też jednocześnie, po technologicznemu, impregnujemy sobie w podwyższonej temperaturze nasze drewno tymi związkami chemicznymi, które są w tych pastylkach.
Ale szpatułki niestety z lenistwa czasem wsadzam.
Tak, więc czy to jest szpatułka drewniana, nawet jak ona jest tam impregnowana super, no to i tak dalej to drewno jednak chłonie te związki.
Czy folia aluminiowa jest bezpieczna?
Bezpieczna.
Czy też lepiej byłoby jej się pozbyć z naszej kuchni?
Nie, to jest też fajne wykorzystanie materiału do przykrywania żywności z zewnątrz, tak? Bo czasem, nie wiem, nie mamy pokrywki na przykład odpowiedniej, albo mamy naczynie żaroodporne, które chcemy włożyć do piekarnika i oczywiście to też będziemy dłużej je nagrzewać, no i to, jeżeli to jest w jakimś sosie, będzie nam parować, tak? Więc często niektórzy używają tej folii aluminiowej, żeby sobie przykryć górę naczynia. Ale trzeba o tym wiedzieć, że podczas kontaktu pożywienia kwaśnego, mocno słonego z folią aluminiową uwalniamy sobie też jony aluminium do tego pożywienia. Więc nie powinniśmy stosować czy kłaść bezpośrednio naszego pożywienia na folię aluminiową. Więc tak niedługo się zacznie sezon grillowy i te tacki różne, a mamy świetne tacki ze stali, wielorazowe i to polecam, które potem możemy myć sobie w zmywarce i zaoszczędzimy i pieniądze i to, że zawsze ta tacka będzie niż trzeba będzie kolejne kupować i używać. Więc tutaj bym nie sugerowała, czy bym nie zalecała owijać jedzenia w folię aluminiową, czy bezpośrednio, żeby ona miała kontakt z żywnością, bo jednak żywność zawsze tam, nie wiem, skropimy sobie tą rybę cytryną, tak? Czy posolimy, to jednak to, jeżeli ta potrawa jest i słona, i kwaśna, to jednak uwalniamy sobie te jony aluminium do pożywienia. Ale jako folię do przykrycia pojemnika na przykład, no to można to jak najbardziej wykorzystać, ale nie ma co pakować kanapek w folię aluminiową.
Plastik z przyborów kuchennych psuje nasze hormony?
Zdecydowanie, jeżeli zawiera ten bisfenol A, czyli w ogóle rodzinę bisfenoli, no to wiele badań naukowych na ten temat wskazało, że ma wpływ na tą gospodarkę hormonalną, bo ta rodzina tych związków, czy analogów nawet bisfenolu A, ale szczególnie ten bisfenol A jest taki najbardziej zbadany, wpływa na gospodarkę hormonalną, bo te związki łączą się z tymi receptorami, z którymi łączą się nasze hormony. Więc to są i receptory estrogenowe, i androgenowe, więc jak najbardziej tutaj potwierdzam, że tak jest właśnie.
Zamawianie przyborów kuchennych z chińskich platform powinno być zabronione?
Tutaj ciężko mówić o tym, żeby komuś zabronić czegoś, tak? No bo mamy wolny rynek i każdy może sobie zamawiać co chce, ale żebyśmy byli świadomi, że te produkty są niskiej jakości, często bez odpowiednich atestów. Więc tak jak widzimy zestaw pojemników za jakieś grosze albo ten pojemnik za złotówkę, ale nie ma tam żadnego oznaczenia, albo jest nawet opis, ja też tam ktoś mi się zwierzał, że kupował i miał być silikonowy, a przyszedł zwykły plastik, tak? Więc jeżeli też nie jesteśmy pewni, że jeżeli to, co zamawiamy, będzie tym, co do nas dotrze i potem stwierdzamy, no nie, no to jednak nie jest silikon, ale używamy, no to też robimy to na własną odpowiedzialność. Więc tutaj no, potrzeba zdecydowanie pewnych regulacji, że jeżeli te rzeczy trafiają na rynek polski, a tego jest naprawdę ogrom, to tutaj psujemy sobie nie tylko własną gospodarkę hormonalną, ale te związki gromadzą się w środowisku. To, że ktoś ma tą jedną czarną łopatkę, czy ma jeden pojemnik i no dobra, no to jest jedna rzecz, no nie mów mi, że to od razu wpłynie na moją gospodarkę hormonalną i będzie źle, ale potem no te już zużyte pojemniki gdzieś trafiają. I skoro mówimy, że ten materiał ma być odporny jak najdłużej, czy ta patelnia nawet, mówimy też o tych odpornych powłokach do smażenia czy gotowania i tych powłokach teflonowych, no to one, ta trwałość ich jest dalej zachowana. Więc one trafiają do środowiska, do wód gruntowych. No i teraz jak się ich pozbyć? To nie jest tak, że one nagle za pomocą magicznej różdżki znikają, tylko też trafiają do nas w wodzie, w której się kąpiemy, w wodzie pitnej gdzieś tam. Jeżeli ona też, jeżeli nie ma takiego odpowiedniego sposobu na to, żeby jednak te związki najpierw wykryć, oznaczyć w jakiej są ilości, szczególnie te małe fluorowane pochodne, pojedyncze nawet mery, czy fragmenty tych łańcuchów polimerowych i jak sobie z tym poradzić, tak? Jak to się czasem mówi, kiedyś tego nie było. No i teraz jak to wdrożyć cały system, żeby jednak pozbyć się tych związków ze środowiska? Więc to nie jest tylko taka odpowiedzialność i patrzenie na koniec swojego nosa, jaki to ma wpływ na mnie, ale też co się potem z tym dzieje, jaki to ma wpływ na środowisko.
Jaka jest jedna taka rzecz, którą byś usunęła z kuchni większości Polaków?
Odpowiem tak nieoczywiście, żebyśmy usunęli taki mit, że wszystko, co jest naturalne, jest najlepsze, albo że jak kiedyś tak było, moja mama czy babcia tak robiła, to dalej jest tak super. Więc to jest taki powszechny mit, jeżeli chodzi o kosmetyki, o żywienie, o rzeczy, które są wykorzystywane w kuchni, że przecież kiedyś to używali, też te prodiże były wykonane z aluminium, które się kompletnie do tego nie nadawało, tak? Albo powiedziała nam mama czy babcia, a to trudno się gdzieś zarysowało, ale można jeszcze używać, przecież to grzeje, szkoda tego wyrzucać, bo się jeszcze przyda. Więc to jest najgorsze, że widzimy ten nasz przyrząd, czy to jest patelnia, czy to jest pojemnik, w którym oczywiście możemy przechowywać żywność, ale ta pokrywka już jest połamana, to jest tak porysowany ten plastik, że już nie jest przezroczysty, ale już jest matowy. Widzimy nawet po jakimś czasie, kiedy przechowywało się w nim, nie wiem, zupę pomidorową, że od dalej jest pomarańczowy, ale co tam teraz to w tym będzie, nie wiem, makaron albo jakaś zupa na przykład inna. Więc jednak, żebyśmy mieli z tego świadomość, że te rzeczy z tworzywa, nawet jak to jest świetny materiał i ciężko powiedzieć, że od jutra żyje bez plastiku, to jednak wymaga wymiany i takiej kontroli, czy to jeszcze mogę używać, jednak już czas się z tym pożegnać i nie mieć takiego sentymentu no, do patelni, którą okej, no bywa, że wydaliśmy sporo kasy, a widzimy, że jednak nie wiem, ona jest w jakimś miejscu już brązowa, uszkodzona, ktoś nam, nie wiem, zajechał nożem i nam szkoda wyrzucić, no jednak zdrowie jest ważniejsze.
Dziękuję Ci bardzo.
Proszę.